Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet
W naszym studio Piotr Trudnowski, Krupie Groński. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zacznijmy oczywiście tradycyjnie w ostatnich dniach od PKW i od spekulacji. Cały szereg spekulacji, co właściwie się dzieje i w którym momencie jest nasza demokracja. Nawet taki tekst popełnił pan redaktor, o ile dobrze pamiętam. Raczej w częściach na X go czytałem. Kolejne scenariusze, co się może teraz wydarzyć i jakie są warianty rozwoju sytuacji.
Tak, dziękuję serdecznie za wspomnienie. Zachęcam do lektury tekstu na klubiegieloński.pl albo do obejrzenia po prostu całego materiału długiego, 40-minutowego o tych scenariuszach na YouTubie Klubu Jagiellońskiego, bo ich jest wiele i sytuacja jest skomplikowana. Natomiast mówiąc w największym skrócie, no jesteśmy w sytuacji, w której pędzimy z wielką prędkością na ścianę. Ścianę, która może wywrócić nie tylko polską demokrację, ale też pozycję Polski na arenie międzynarodowej. To jest bardzo ważna, potencjalna implikacja tego kryzysu, który nam się szykuje przy okazji wyborów prezydenckich. De facto no coś, co może zaprzepaścić wysiłki Polaków 30-35 lat wzrostu cywilizacyjnego, gospodarczego, bo jeżeli dojdzie do sytuacji, w której połowa Polaków nie uznaje wyboru prezydenta wybranego w maju czy czerwcu 2025 roku, instytucjonalnie nie będziemy do tego gotowi i jeszcze nasi sojusznicy się podzielą, bo no widzimy, jaka jest atmosfera tego konfliktu pomiędzy demokracją liberalną a demokracją, powiedzmy, taką w wersji trumpistowskiej, no możemy się spodziewać scenariusza, że zależnie od tego, kto wygra, w związku z tym, że będziemy mieli różne decyzje sądów, różne decyzje PKW, różne decyzje organów, to na przykład będziemy w sytuacji, w której polskiego prezydenta uznawać będzie Donald Trump, a nie będą uznawać nasi europejscy partnerzy w Unii Europejskiej, albo odwrotnie, tak? Unia Europejska będzie mówiła, wszystko jest w porządku, wybory były okej, a Donald Trump powie, nie uznaje tego prezydenta, bo po prostu wasz Sąd Najwyższy powiedział, że te wybory nie były prawidłowe. No to jest sytuacja, która, o której oczywiście można było się spodziewać, że ona wcześniej czy później nastąpi tak naprawdę od wielu lat. Ja pierwszy raz mówiłem o tym w Sejmie w 2020 roku, na takim spotkaniu organizowanym zresztą przez ówczesną opozycję, przez Polskie Stronnictwo Ludowe. Mówiłem, że dokładnie kryzysem wyborczym i podważaniem prezydenta, Sejmu, Senatu skończy się ten klincz, w którym jesteśmy. Trwało to trochę, no ale właśnie w nim dzisiaj jesteśmy. I te scenariusze oczywiście są różne, natomiast no, szansa na to, że one się wydarzą, jest bardzo duża, szczególnie kiedy widzimy, co wydarzyło się w Rumunii, kiedy czytamy o tym, jak wyglądały ingerencje w polskie wybory już przed 15 października 2023 roku. Tu ważny tekst, naprawdę tekst, który należy przeczytać w Gazecie Wyborczej, ten z poniedziałkowego
wydania.
Ten drugi
czy ten pierwszy?
Ten pierwszy omawiający właśnie tą ingerencję w wybory.
Bo jeden był później trochę mylący,
tytuł był mylący, wydźwięk tego tekstu moim zdaniem dla czytających ze zrozumieniem był oczywisty. Później Dominika Wielowiejska wprost powiedziała, że w naturalny sposób ta ingerencja
rosyjska była na niekorzyść.
Była na niekorzyść prawa i sprawiedliwości.
Ale wielu komentatorów, ba ekspertów, polityków z premierem Tuskiem na czele uznała, że była to konwencja na korzyść PiS-u, czyli mieliśmy dezinformację z dezinformacją.
Oczywiście i dokładnie o to wchodzi w takich działaniach, żeby w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z ingerencją w wybory w Polsce, w Rumunii, w Gruzji, w Mołdawii, w Stanach Zjednoczonych, we Francji, w Niemczech, to wszystko państwa, w których mieliśmy do czynienia w ostatnich latach z ingerencją w wybory, by nikt nie mówił o tym, że nie wiem, potrzebujemy sprawnych instytucji, silnego państwa, rozwiązania niepotrzebnych konfliktów, większego zaufania do mediów publicznych, etc., tylko żeby wszyscy mówili, to służy tym drugim, ci drudzy, to są prawda, ruscy agenci, no dobrze, rzucanie się tą śmierdzącą onucą.
Czy tu jest
szkodliwe dla Polski? No i niestety znowuż to tak zadziałało, choć czytając ze zrozumieniem, doskonale widać, co nam grozi również w 2025 roku.
I wiemy, co chciała tą akcją Rosja osiągnąć, może i osiągnęła, czyli przegraną Prawa i Sprawiedliwości. Miało to PiS-owi zaszkodzić i PiS władzy nie utrzymało. Myślę, że to jest pełna symetria, panie redaktorze, bo znając pana poglądy, jestem ciekawy, na ile to jest pełna symetria, a na ile jest tak, że jednak obecna władza no tą wajchę wygina bardzo mocno poza ład konstytucyjny. PKW jedne uchwały Sądu Najwyższego uznaje, innych nie uznaje i trudno znaleźć inny argument niż tylko ten, że kiedy chodzi o pieniądze dla Konfederacji, to jest w porządku, chodzi o pieniądze dla PiS-u, to jest nie w porządku. No i trudno tutaj inną analizę niż czysta polityka, która góruje i depcze prawo znaleźć.
Oczywiście, że czysta polityka, która góruje i depcze prawo i depcze zaufanie Polaków do instytucji i Polaków do siebie nawzajem, to jest kluczowe. Moim zdaniem symetrii powinno być o tyle, że powinniśmy się zastanawiać nad tym, kto jest obecnie władny, by ten kryzys deeskalować. Kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość, myśmy w Klubie Jagiellońskim apelowali do Prawa i Sprawiedliwości od grudnia 2015 roku, żeby ten kryzys ustrojowy przerwać. Apelowaliśmy bardzo ostro w 2020 roku przed wyborami tak zwanymi kopertowymi. Myśmy pierwsi sformułowali wprost wezwanie do Jarosława Gowina, że to szaleństwo trzeba zablokować, bo oni wówczas rządzili i to oni ponosili odpowiedzialność za eskalację. Dzisiaj rządzi druga strona i to ona ponosi odpowiedzialność za tą eskalację. To od niej należy wymagać tego, żeby się z tego szaleństwa wycofać, żeby szukać jakiejś drogi porozumienia, żeby wyjść z propozycją kompromisową. Nikt nie jest tym dzisiaj, moim zdaniem, realnie zainteresowany. Dobrze, że Hołownia zaczyna jakąś dyskusję na ten temat, ale nie wygląda ona na specjalnie przemyślaną od strony
pierwotna
prawnej.
Pierwotna koncepcja była taka, że uznajemy jednych neosędziów, mówiąc terminologię obecnej koalicji rządzącej, innych nie uznajemy, to wszystko trudno było zrozumieć, o co
tak,
właściwie
chodzi. Tak, czekamy
teraz
na cały czas.
Teraz jest nowa propozycja, losowanie po trzech sędziów z każdej izby, tylko nie wiadomo, czy także z Izby Kontroli Nadzwyczajnej. To jest jakby trochę inny pomysł dzisiaj niż był wczoraj, a w piątek ma być, a jutro ma być projekt.
Zobaczymy projekt, będzie można to na poważnie komentować. No jest to, znaczy tak, no za tym kompromisem musi iść coś jeszcze, tak? Albo decyzja o tym, że przestajemy negować status tak zwanych neosędziów i uznajemy, że oni wszyscy są w porządku. Chyba trudno to sobie wyobrazić w wykonaniu dzisiejszej władzy.
Chociaż jest chociażby wytyczne Komisji Weneckiej, które by wskazywały, że tak należy postąpić.
Nie mam wrażenia, że obecna władza, jak i poprzednia, specjalnie przyjmuje się tym, co Komisja Wenecka ma do powiedzenia, bo jakbyśmy mieli stosować się do wytycznych Komisji Weneckiej, to naprawdę musielibyśmy do góry nogami naszą demokrację postawić, bo bardzo wielu rzeczy w niej nie realizujemy na wielu różnych szczeblach, tak? Więc jakby nie sądzę, żeby to była poważny punkt odniesienia. Niestety,
to najprostsze, znaczy uznać, że okej, być może aktualny kształt PKW nie jest optymalny, spróbujmy go zmienić. Nie ma wyroku Trybunału, który by mówił, że jest nielegalny. No i jeżeli by brać prawo,
Pan redaktor o PKW, przypominam o tym, że połączenie składu sędziowskiego ze składem politycznym, z reprezentantami partii politycznych, to nie pomysł Prawa i Sprawiedliwości, to rekomendacja Komisji Weneckiej. To Komisja Wenecka taki model uznaje za najbardziej właściwy. Ci wszyscy, którzy mówią, że to PiS upolitycznił Państwową Komisję Wyborczą, na ten szczegół jakoś nie zwracają uwagi, skąd ten pomysł, skąd ta koncepcja się wzięła. Warto o tym przypominać, a propos, skoro się już Komisja Wenecka w naszej dyskusji pojawiła, to warto o tym powiedzieć.
Ale to ja bym powiedział już prosto, bo gdyby było tak, że obecna koalicja trzymałaby się litery prawa i uznałaby, że nie da się stosować wyroków TSUE wprost, że wyroki TSUE implementuje się do prawa poprzez ustawy. Tak samo wyroki ECPT. Tak samo nie uznałaby, że uchwała 2,5 izb jest źródłem prawa, bo nie jest, o ile pamiętam konstytucję. Tak samo uchwała rządu nie może mówić, to jest sędzią, a kto nie jest sędzią. Znaczy, gdyby obecna koalicja trzymała się linii prawa, to kryzysu by nie było.
No tak, tylko że jesteśmy
tak jest moje rozumowanie. Wola polityczna Donalda Tuska i być może kogoś innego jeszcze utrzymuje, by ten kryzys podtrzymywać i wolą polityczną wychodzić poza prawo.
To prawda, ale jednocześnie ten system jest tak zachwaszczony, że bez jakiegoś kompromisu, bez jakiegoś resetu, bez jakiejś sytuacji, w której politycy, liderzy siadają ze sobą i mówią, my ustępujemy z tego, wy ustępujecie z tego, to tego problemu się nie rozwiąże.
Ale to
tak?
Nie jest tak, że przychodzi bandyta będę mówił językiem gesty wyborczej, tylko w drugą stronę, przychodzi bandyta z pistoletem do stołu i mówił, negocjujmy, oddasz mi tylko połowę kasy i będzie kompromis. a połowę zostawisz sobie za ladą.
No możemy używać tych metafor bandyckich, ale one nas do niczego nie prowadzą. No dzisiaj sytuacja, którą mamy, to jest sytuacja taka, że albo trzeba rozmawiać o tym, że uznajemy wszystkich na osędziów, ale faktycznie mieszamy jakoś ten skład, który będzie miał podejmować decyzję dotyczącą wyborów prezydenckich w przyszłym roku, albo na przykład w drugą stronę uznajemy, że tworzymy jakiś nowy organ odpowiedzialny za ocenę wyborów, gdzie nie będzie problemu wątpliwości dotyczących statusu sędziów, ale na przykład, żeby to prezydent podpisał i żeby Prawo i Sprawiedliwość nie miało nic przeciw, stoimy w prawie, jeśli chodzi o dzisiejsze decyzje i uznajemy dzisiejsze obowiązujące orzeczenie.
No ale wtedy popłynęłyby pieniądze do PiSu, a chyba nie o to chodzi.
No tak, no ale to jest, no tak, czy to jest bandycki kompromis? To jest bandycki kompromis, no ale mamy politykę, którą się uprawia po bandycku, no więc po bandycku panowie z koalicji rządzącej, panowie z opozycji, siądźcie i pogadajcie, w jaki sposób podzielić strefy wpływów tak, żeby w mieście było bezpieczniej, bo to mniej więcej w tej metaforze możemy się dzisiaj odnajdywać. Chodzi o to, żeby jak najmniej postronnych ofiar było. Tą postronną ofiarą będzie po prostu polska demokracja.
No
odpukać będą i ofiary na ulicach, jeżeli po prostu nie rozwiążemy tego problemu do maja, czerwca
albo
przyszłego roku.
Polskie społeczeństwo, co sobie może pomyśleć polskie społeczeństwo, kiedy patrzy, bo ktoś może sobie pomyśleć tak, zapisów, problemów nie było, były wybory, były uznawane, nie było dyskusji, przyszła Platforma, przeprowadza wybory i już jest kłopot.
No tak, no to prawda, byliśmy bardzo blisko analogicznej sytuacji w maju 2020
roku. Ale wtedy doszło
do ostatniej prostej udało się zaciągnąć ten ręczny hamulec. Wówczas w te buty męża stanu wszedł Jarosław Gowin i też jego dalszy los polityczny.
Ale też
koszt, jaki za to poniósł,
Andrzej Duda, który potem dziękował
oczywiście.
I też jakby włączył się.
Oczywiście, no ale też po prostu dalsze losy Gowina sprawiają, że trudno wierzyć w to, że naprawdę ktoś w koalicji rządzącej, czy Kosiniak-Kamysz, czy Hołownia, będą w stanie zaryzykować tak dużo, żeby przed tą katastrofą nas uchronić. Z tego powodu jestem niestety pesymistą i obawiam się po prostu, że na te najtrudniejsze, najczarniejsze scenariusze musimy się dzisiaj przygotowywać.
No to jak to może wyglądać? No, jutro ustawa Hołowni chyba raczej nie będzie przyjęta, że może Sejm ją przegłosuje, ale prezydent jej nie podpisze.
Ja szczerze mówiąc myślę, że jeżeli ta ustawa się pojawi, jeżeli ona będzie faktycznie miała wymiar kompromisowy, to pojawi się alternatywna propozycja ze strony Koalicji Obywatelskiej, która będzie próbą jednoznacznego zrzucenia odpowiedzialności na Andrzeja Dudę, czyli taki projekt, o którym Andrzej Duda w ogóle nie będzie mógł rozmawiać, bo będzie absurdalny i będzie napisany tak, żeby Andrzej Duda go zawetował. Tego się spodziewam.
Czyli co, jeżeli... Donald Tusk nie pozwoli na kompromis?
Myślę, że tak. Myślę, że nie pozwoli. No bo tak, też powiedzmy sobie szczerze, o takim kompromisie, tak, no po prostu tego się nie da przeprowadzić za pomocą mediów, tak? Tutaj faktycznie strony musiałyby się spotkać, nie wiem, na okręcie wojennym, statku podwodnym, może
na tratwie pośrodku tylży. Dobrze, ale to w takim wypadku komu kompromis byłby na rękę? Mniejszym koalicjantom pewnie na pewno, Hołowni, PSL-owi, jak rozumiem, czy PiS-owi byłby na rękę kompromis?
Nie, no wszystkim byłby na rękę kompromis. Znaczy jakby naprawdę... Jakby
no, premierowi Tuskowi...
Całkowita rozwałka polskiego systemu wyborczego, demokratycznego nie jest w niczyim interesie. Po co nam prezydent, którego nie uznaje 50% Polaków. Powtarzam dokładnie to samo, co mówiłem w kwietniu i maju 2020 roku. Sprawcy, czy głównie odpowiedzialni tej sytuacji się zmienili, ale sytuacja jest dokładnie ta sama. No po prostu jeżeli połowa Polaków nie uznaje prezydenta, a dodatkowo jeszcze mamy inną sytuację geopolityczną, tak? I inne wyzwania od tego czasu się pojawiły. Inną skalę tych zewnętrznych ingerencji, inne no wydarzenia takie jak w Rumunii, wreszcie tego Donalda Trumpa, który po prostu może mieć do tego zupełnie inne podejście, no to po prostu no to nie jest kwestia tego, czy to tam to zwiększa szansę Trzaskowskiemu, Hołowni, Mencenowi, Nawrockiemu,
no nie,
czy komuś,
tak to wygląda, że
komuś innemu.
Decyzja
tak.
PKW, która ten sam sąd uznaje, kiedy trzeba odblokować pieniądze dla Konfederacji, a tego samego sądu nie uznaje, kiedy chodzi o Prawo i Sprawiedliwość i kampanię Nawrockiego, no tutaj wprost chodzi o politykę i o to, żeby ułatwić...
Tak,
no
oczywiście, że chodzi o politykę,
chodzi o to, żeby Rafał Trzaskowski
miał
łatwiej, bo może mu się nie udać, tak? A jak nie będzie więcej pieniędzy, to a nuż mu się uda. Kamali Harris to nie pomogło,
no tak,
ale
no
może
tylko,
mu pomoże.
No tylko, że dzisiaj jesteśmy w tej sytuacji, w której najbardziej prawdopodobny scenariusz i to taki moim zdaniem absolutnie w prawie dzisiaj, to jest ten scenariusz, w którym Trzaskowski wygrywa niewielką przewagą głosów z Nawrockim. Do Sądu Najwyższego wpływa set tysięcy protestów wyborczych. Sztab Nawrockiego, Prawo i Sprawiedliwość Sprawiedliwość przygotowuje takie gotowce. Przypominam, w 95 ponad 500 tysięcy protestów wyborczych wpłynęło do Sądu Najwyższego, no ale one były prawnie trudne dla Sądu Najwyższego. Tymczasem tutaj tak naprawdę argumentacja w tych protestach wyborczych będzie bardzo mocna. To znaczy jedną ze stron pozbawiono dostępu do środków, które powinny zgodnie z kodeksem wyborczym, zgodnie z ustawą o partiach politycznych i zgodnie z prawomocnym orzeczeniem Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, która zgodnie z ustawą o Sądzie Najwyższym jest władna decydować w tej sprawie, zostały odebrane te środki. No trudno sobie wyobrazić, że organ zapytany o to, czy w związku z tym, że nie wykonano waszej niezwykle istotnej dla przebiegu kampanii decyzji, wybory były prawidłowe, żeby powiedział, nie, no wszystko było w porządku, no zamykamy buzię, bo cokolwiek, tak? No po prostu to jest najbardziej prawdopodobny scenariusz. To oznacza moim zdaniem absolutny kryzys uliczny, po prostu uliczny kryzys, no bo jeżeli na Karola Nawrockiego zagłosuje 10 milionów plus ludzi, no to ci wszyscy ludzie będą wściekli, że w jakimś sensie ukradziono im zwycięstwo, no i zacznie się ta debata międzynarodowa. Najpierw wyjdzie Viktor Orban i powie, że coś tu było nie w porządku, potem może wyjdzie premier Meloni, na końcu wszyscy będą czekać, co powie, co zrobi Donald Trump, a Donald Trump faktycznie w jakiejś wypowiedzi powie, że no niestety jakby bardzo lubił Polskę, bardzo mu się tutaj podobało, no ale wygląda na to, że Joe Biden miał rację i jesteśmy bardziej na liście z Białorusią. No naprawdę, czy chcielibyśmy usłyszeć taką wypowiedź o Polsce? Czy taką wypowiedź chciałby usłyszeć również Donald Tusk, chciałby usłyszeć Rafał Trzaskowski, chciałby usłyszeć Władysław Kosiniak-Kamysz, Szymon Hołownia?
Ale pytanie, czy Donald Tusk...
Mam nadzieję, że nie chcieliby.
Czy dla niego taka odpowiedź jest mniej istotna niż wizja rozbicia i zniszczenia PiSu i domknięcia systemu i pełnej władzy?
Ja po prostu bardzo liczę na to, że jednak ci wszyscy panowie zdadzą sobie sprawę z tego, co się szykuje i że są takie sytuacje, w których no, nasz bieżący interes polityczny nie jest kluczowy. Co więcej, taka sytuacja, też pamiętajmy o tym, że ona w ogóle może wywrócić scenę polityczną. Kamil Caus z Ośrodka Studiów Wschodnich, komentując te wydarzenia w Rumunii, wyciągnął jasny wniosek, że to sprawi, że tylko wzrośnie radykalizacja rumuńskiego społeczeństwa, niechęć do elit, które były tam, no też w jakiejś symbiozie ze sobą, jak to zwykle, no tak, główne elity partyjne i tak u nas
będzie.
Może się wydarzyć nieco podobnie.
Ale
a też powiedzmy sobie szczerze,
jakiś czas
my też nie wierzmy w tą opowieść o tym, że Donald Tusk chciałby anihilacji Prawa i Sprawiedliwości na polskiej scenie politycznej. Gdyby zanihilować Prawo i Sprawiedliwość na polskiej scenie politycznej, to Donald Tusk byłby Polakom psu na budę potrzebny. No jakby ludzie głosują na Donalda Tuska nie dlatego, że go kochają, tylko dlatego, że niektórzy nienawidzą PiSu. I to jest powód, dla którego Donald Tusk jest tak silnym, tak popularnym od wielu lat politykiem. On od przecież 2007 roku buduje swoją pozycję polityczną nie na żadnej pozytywnej opowieści, tylko na budowaniu negatywnej emocji względem Prawa i Sprawiedliwości. Tutaj się legitymizuje. Dla niego zniknięcie ze sceny Prawa i Sprawiedliwości to nie jest wcale atrakcyjny scenariusz, czy dla całego jego obozu politycznego. A inna rzecz, też zawsze można sobie zadać pytanie, a cóż przyjdzie w to miejsce?
Tego oczywiście nie wiemy, co będzie. Zresztą nie wiem, co będzie z PiS-em, jeżeli PiS wybory przegra. Na koniec, na ile to jest sprawa, którą może się rozbić koalicja rządząca? Sprawa wyboru, że w pewnym momencie mniejsi koalicjanci powiedzą, to jest za ostre, jeżeli Donald Tusk faktycznie, tak jak ja uważam, przyjął kurs, że nic się nie liczy. Czy każdy środek uszlachetnia i każdy koszt uszlachetnia cel, jakim jest zniszczenie PiS-u. Czyli to jest kalkulacja Donalda Tuska, że go nic więcej nie obchodzi niż domknięcie systemu i zmarginalizowanie, zniszczenie Prawa i Sprawiedliwości. Czy to jest droga, która w pewnym momencie się wycofają Kosiniak-Kamysz, Szymon Hołownia, albo no, Lewica pewnie mniej, bo ona już jest skonsumowana?
Bardzo trudno mi to sobie wyobrazić. Musieliby sobie oni wszyscy zdać sprawę z tego, że też taki podział polskiej sceny politycznej de facto sprawia, że ich też czeka nic innego, jak wpadnięcie w ramiona Donalda Tuska i błaganie o 7 biorących miejsc przy okazji kolejnych wyborów, bo na żadne scenariusze koalicyjne wówczas już nie będzie miejsca, bo wtedy rzeczywiście te wszystkie opowieści, tylko jedna lista, ostateczny bój i tak dalej, one będą miały nieco więcej do rzeczy. Oczywiście bardzo bym chciał, żeby ktoś na tą drogę, którą wziął na siebie Jarosław Gowin, się zdecydował, no ale no niestety, no wiemy, jak to się skończyło, tak? I to nie jest dla nikogo zachęta i to jest być może najsmutniejsza prawda o polskiej demokracji ostatnich lat, że no efektem zablokowania być może największego dotychczas kryzysu było jednocześnie właściwie zniknięcie ze sceny politycznej politycznej.
Pytanie,
jeszcze...
czy jedno z drugiego wynikało, czy rzeczywiście to był taki test podołu, że Jarosław Gowin wypadł z koalicji, wyszedł z niej, a potem został zmarginalizowany, czy jednak to był Polski Ład i inny mechanizm, czy on mógł zostać w tym obozie po tym, koniec końców Andrzej Duda wybory wygrał, więc można powiedzieć, że był kryzys, ale zakończyło się dla PiSu wówczas szczęśliwie.
Myślę, że wówczas kluczowy był ten rozpad zaufania, tak? Znaczy było wiadomo, że Jarosław Kaczyński nigdy w życiu już nie będzie chciał współpracować z Jarosławem Gowinem po skutecznym wypowiedzeniu posłuszeństwa. No też powiedzmy sobie szczerze, nieczęsto się zdarza, że Jarosławowi Kaczyńskiemu ktoś skutecznie wypowiedział posłuszeństwo i postawił na swoim. Takich rzeczy się w polityce nie wybacza, gdy jeżeli dzisiaj coś takiego zrobi Szymon Hołownia czy Władysław Kosiniak-Kamysz, to również nie mogą liczyć na to, że kiedykolwiek Donald Tusk będzie chciał podać im jakąkolwiek rękę, czy w ogóle to myśleć o tym, by z nimi współpracować.
Tą lekcję i na tyle ma spacyfikowanych koalicjantów, że oni się nie ruszą?
Myślę, że on w ogóle był w tym pierwszy, tak? To już jest zupełnie inna kwestia. Oczywiście należy trzymać kciuki, należy kibicować wszystkim politykom, zresztą również pewnie i Koalicji Obywatelskiej, którzy są świadomi tych zagrożeń, żeby jednak wyciągnęli lekcje po prostu z tych scenariuszy, które po prostu obserwujemy na całym świecie, bo jednak ryzyko, że wydarzy się przy okazji tych wyborów coś naprawdę niekontrolowanego. Ja uważam, że tak naprawdę dwie główne partie wystawiły dość słabych kandydatów i oni oczywiście mogą robić na pozór taką pozytywną, dynamiczną kampanię, ale to wcale nie znaczy, że oni będą mieli w tym torcie polaryzacyjnym w pierwszej turze 80%. A jeżeli się okaże, że oni mają razem 60%, to się okazuje, że jest jeszcze 40%, które spokojnie może sprawić, że ktoś inny do tej drugiej tury wejdzie. To oczywiście mało prawdopodobny scenariusz, ale należy się z nim liczyć. A tego znowuż i Kaczyński, i Tusk boją się najbardziej. Dlaczego mogły się w sposób prawnie wątpliwy, ale politycznie akceptowalny nie odbyć wybory w 2020 roku kopertowe? Dlatego, że Jarosław Kaczyński i Donald Tusk, czy po prostu szerzej Koalicja Obywatelska wówczas, doskonale wiedzieli, że zagrożone jest coś więcej z ich perspektywy niż polska demokracja. Duopol. Zagrożony jest ich duopol, bo wówczas do drugiej tury wyborów mógł wejść Hołownia albo Kosiniak-Kamysz, te wybory wygrać i wszystko byłoby już zupełnie inaczej. Tą polaryzację, jaką znamy, znalibyśmy już tylko z kart historii. I to wówczas był argument, by te zasady zmienić i ten ręczny hamulec zaciągnąć.
Na czym mówił Piotr Trudnowski, Klub Jagielloński. Dziękuję bardzo za rozmowę i za wizytę w studio. Za chwilę kolejny gość na łączeniu. A my w tym czasie posłuchamy, wiem czego posłuchamy. Posłuchamy autopromocji i zachęty, żeby wigilijnie bożonarodzeniowo odwiedzić stronę patronite.pl/radiownet, bo tylko dzięki patronom Radio Wnet się utrzymuje i dzięki Państwu możemy nadawać audycję, więc i zachęta, i podziękowanie już teraz, a za chwilę kolejny gościu.